Dzisiaj będziemy czytać początkowy fragment listu do Hebrajczyków, czyli rozdział pierwszy i drugi. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Anioł swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się i jako płaszcz je zwiniesz, jako odzienie przemienione zostaną, ale Tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby woli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w Nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli, bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To jest taki piękny fragment, który rozpoczyna list do Hebrajczyków. List, który, no, jak nazwa sama sugeruje, skierowany był do Hebrajczyków, a więc do narodu izraelskiego, do ludzi, którzy byli świadkami wydarzeń, które no, w zasadzie w niewielkim nawet stopniu pewnie czasowym poprzedzają to, o czym jest ten czas, w którym był pisany list do Hebrajczyków. To byli ludzie, którzy słyszeli, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że był Pan Jezus Chrystus, bardzo dla nich taka świeża była ta nauka, którą głosił. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z obecności tej osoby na ziemi, ale nie do końca zdawali sobie sprawę, a czasami może nie chcieli zdawać sobie sprawy za bardzo z tego, kim tak naprawdę Pan Jezus Chrystus jest. Ale pamiętajmy o tym, że ten fragment kierowany jest do ludzi, którzy według takich, no, kryteriów, powiedzmy, tamtejszych, no, można by powiedzieć, byli ludźmi głęboko wierzącymi. To byli wierzący ludzie. To byli ludzie, którzy nie mieli wątpliwości, czy istnieje Pan Bóg. Nie mieli jakiegoś nieprawidłowego wyobrażenia natury Bożej. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że jest Bóg, jest człowiek, człowiek jest grzesznikiem, Pan Bóg ma wobec tego człowieka pewne oczekiwania. Zdawali sobie sprawę, znali bardzo dobrze swoją historię, historię narodu izraelskiego, narodu wybranego i dlatego w tych wszystkich miejscach, w których autor pisze im właśnie o Panu Jezusie Chrystusie, kim On jest, w jakich okolicznościach się pojawił, dlaczego przyszedł, dla tych czytelników, dla tych słuchaczy tego listu, sprawą jakby oczywistą były te wszystkie odniesienia, które tutaj się znajdują. I na samym początku ten pierwszy werset, taki najbardziej chyba znany z tego fragmentu właśnie, pokazuje nam w jaki sposób to odwołanie jakby do tej dotychczasowej wiedzy tych ludzi następuje. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I to jest taki fragment w sumie dwuwersetowy, który teraz przeczytałem, ale on jest bardzo pojemny treściowo, dlatego że mamy tutaj odwołanie do, jak powiedziałem, do czegoś, co wtedy było, no i do dzisiaj jest dla nas doskonale znane, że Pan Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przekazywał człowiekowi, nam, to, co miał do powiedzenia. Przemawiał do nas. Przemawiał do tych ojców, to tych ludzi, którzy żyli kiedyś tam, dawno temu. To nie jest coś takiego, że Pan Bóg przez cały czas nic nie mówił i ostatnio nagle jakoś się pod tym względem zaktywizował. Tu jest wyraźnie pokazane, że Pan Bóg od samego początku świata przemawiał do ludzi. Tylko, nie tylko wielokrotnie, ale również wieloma sposobami. I faktycznie, jeżeli byśmy poczytali Stary Testament, no bo są to odwołania bezpośrednio starotestamentowe w tym momencie też, to zobaczymy, że już ta, no, wszystkim znana doskonale historia upadku człowieka wiąże się już z pewną obietnicą, którą Pan Bóg dał. Już w tym momencie pojawia się zapowiedź, taka może nam się wydaje, że ona nie jest taka bardzo wyraźna, ale już pojawia się zapowiedź przyjścia kogoś, kogoś bardzo szczególnego, kto no, będzie takim Bogiem, człowiekiem, no i właśnie zwycięży tą moc zła, która dała o sobie znać przy upadku człowieka. I potem wiemy, kiedy czytamy Boże Słowo, że Pan Bóg powoływał różnych ludzi do tego, aby to Jego dzieło pełnili na ziemi. Często te powołania, można by powiedzieć, przebiegały bardzo dramatycznie. My mamy dzisiaj taki komfort, mamy Boże Słowo, Pan Bóg do nas przemawia przez nie też. My nie musimy często tak traumatycznie, powiedziałbym, przeżywać różnych takich no, wypowiedzi Pana Boga pod naszym adresem, ale wtedy ludzie tak troszeczkę błądzili, nie bardzo zdawali sobie sprawy, co się dzieje. Pan Bóg wyrywał ich z tego miejsca, gdzie są, przenosił gdzieś indziej. To były czasami takie, my dzisiaj o tym tak lekko czytamy, ale to mogły być takie wstrząsające sytuacje, jak dla Abrahama, który musiał opuścić swój teren, musiał gdzieś tam iść dalej. No, ta obietnica dotycząca jego potomstwa, taka właściwie wystawiona bardzo na próbę jego wiara, można by powiedzieć. Historia Lota, mieszkającego no, w fatalnym miejscu, można by powiedzieć, którego Pan Bóg wyrwał stamtąd, w takich też bardzo dramatycznych okolicznościach. I cały czas można by powiedzieć, że kiedy Pan Bóg dotykał się ludzi, kiedy właśnie wielokrotnie i wieloma sposobami do nich przemawiał, to były z reguły takie bardzo wstrząsające dla wszystkich wydarzenia. I mówię o tym dlatego, że właśnie tutaj w liście do Hebrajczyków pokazane jest, że to przyjście Pana Jezusa Chrystusa, ten sposób, w jaki Pan Bóg przemówił do świata, do ludzi w tym ostatnim czasie, był nie tylko czymś, na co wszyscy czekaliśmy na zasadzie, że był jakby ukoronowaniem tego, co Pan Bóg cały czas robił, oczywiście tak było, tak jest, ale również można powiedzieć, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię było takim jeszcze niezwykle przyjaznym i takim miłym sposobem komunikowania ludziom tego, co Pan Bóg chciałby im przekazać. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Prorocy to była też taka bardzo ważna w tym dziele Bożym grupa działaczy, nazwijmy to, ludzi, którzy byli w szczególny sposób prowadzeni przez Pana Boga, ponieważ to byli ludzie, którzy przekazywali no, wszystkie informacje, które Pan Bóg chciał przekazać ludowi. Ale jeżeli znowu przypomnimy sobie tę historię ze Starego Testamentu, zaczniemy to czytać, to odniesiemy takie wrażenie, że No niestety, ponieważ naród izraelski, ten Boży wybrany lud, odchodził bardzo często, gdzieś tam zbaczał z tej ścieżki, którą miał iść. No co tu dużo mówić, no wiele nie potrzeba było tym ludziom, dzisiaj byśmy powiedzieli, żeby odejść na bok. Taka jedna chyba z najbardziej wstrząsających jakichś takich historii, która zawsze mi jakoś tak leży na sercu, kiedy o tym myślę, no to historia ze Złotym Cielcem, gdzie na dobrą sprawę no przez moment nie było Mojżesza i już nagle takie, i to tak można powiedzieć, czołówka najlepszych z najlepszych, wydawałoby się, jeżeli tak w ogóle można mówić w kontekście no, wiary, ale tacy no, najmocniejsi ludzie poszli za pomysłem absurdalnym zupełnie odlania jakiegoś Złotego Cielca, jeszcze przypisania mu tego, że to są ci bogowie, którzy cię narodzie izraelski wyprowadzili z Egiptu. No to było bluźnierstwo, jakie sobie dzisiaj trudno w ogóle wyobrazić. I ci ludzie odchodzili, tak. Nie mówię tego, żeby w jakikolwiek sposób tutaj mówić źle o narodzie wybranym. No nie możemy tak mówić, to był naród wybrany, Pan Bóg ich kochał, ale myślę o tym bardziej w takim kontekście, że my nie jesteśmy lepsi. My gdybyśmy byli na ich miejscu, to pewnie postępowalibyśmy bardzo podobnie, może gorzej, trudno powiedzieć. W każdym razie na pewno te historie, które w Biblii są zamieszczone, nie mają na celu pokazania nam, że my to jesteśmy wspaniali, a kiedyś to ludzie byli tacy niedobrzy. Nie, dzisiaj niestety obawiam się, że jeżeli chodzi o taką kondycję wiary człowieka, no to jest bardzo podobnie jak było wcześniej, to po prostu zależy od tego, w jaki sposób ta społeczność z Bogiem wygląda. Natomiast tutaj widzimy tych proroków i to byli ludzie, którzy z racji właśnie takiej nieciekawej sytuacji, którą tu naświetliłem, oni często mieli takie, powiedzmy sobie, niezbyt miłe informacje do przekazania. I zobaczmy, że bardzo często, kiedy prorocy coś mówią, to z jednej strony pojawia się oczywiście często wątek jakiejś obietnicy, którą Pan Bóg daje, że jeżeli będziecie mi posłuszni, to obiecuję wam to i to, ale bardzo często niestety są to takie, można powiedzieć, takie grożenie palcem przez Pana Boga. Na zasadzie, no, jak tak będziecie robić, to tak właśnie będzie, jak wam zapowiadam. To mi się przypomina, jak byłem mały, to mój tatuś miał takie powiedzenie. Ono na mnie bardzo działało, bardziej niż cokolwiek innego. Czasami jak coś tam robiłem dziwnego, to mówił tak, rób tak dalej i patrz końca. I ja się wtedy zawsze przerażałem troszeczkę, nie, że to coś tu jest nie tak. Ale właśnie często Pan Bóg na tej zasadzie przemawiał do ludzi. Tak, no róbcie tak dalej, to zobaczycie, co się będzie z tego działo. A będzie się działo to i to. I człowieka to wtedy tak troszeczkę wstrząsało. Myślę, że tak trochę podobnie pewnie jak mnie, jak byłem mały. I to było takie właśnie, ci prorocy często, to nie byli tacy, powiedzielibyśmy dzisiaj, fajni ludzie, którzy przychodzili i mówili, słuchajcie bracia i siostry, mamy dla was dzisiaj cudowne Boże Słowo, które was pokrzepi i zachęci. Pewnie i tak bywało. Są takie miejsca w Biblii, z których to wynika, że tak też bywało. Ale bardzo często, jak prorok się wypowiadał i zaczynał, tak mówi Pan, no to z reguły niczego dobrego potem się już nie bardzo można było spodziewać, w sensie przyjemnego, bo dobre to było, ale niekoniecznie przyjemne. I tutaj widzimy, że w drugim wersecie powiedziane, ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. I tutaj, w tym drugim wersecie, podkreślone jest kilka takich bardzo ważnych rzeczy, które dzisiaj należałoby przypomnieć. Po pierwsze, że przyjście Pana Jezusa Chrystusa odbyło się w czasach, które już wtedy określane jako koniec tych czasów. Pan Jezus Chrystus nie jest jakimś kolejnym etapem tego przekazu Bożego Słowa do nas, tylko jest tym ostatecznym, jedynym przekazem, jeżeli można by tak powiedzieć, tak? Jest jakby tą osobą, przez którą Pan Bóg w ostateczny, końcowy już sposób, już nic dalej doskonalszego nie będzie, przekazał nam to, co chciał nam przekazać. I to jest bardzo ważna informacja, bo my dzisiaj możemy się stykać czasami z takim myśleniem, że no tak, no Pan Jezus Chrystus, Biblia, no tak, ale jeszcze może jakieś źródła dodatkowe, jakieś wiedzy o Bogu, jakieś może objawienie pełniejsze jeszcze gdzieś jest, nie ma już pełniejszego. Pan Bóg mówił różne rzeczy różnymi sposobami wielokrotnie, a na końcu posłał Pana Jezusa Chrystusa, który, że tak powiem, postawił kropkę nad i koniec. I my się już nic więcej w sensie takim nowym, że tak powiem, jakimś zmieniającym coś, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie dowiedzieć. Pan Jezus Chrystus jest tym, który miał przyjść. I tu jest użyte określenie przez Syna, pisanego wielką literą, Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Dziedzic wszech rzeczy to ktoś, do którego wszystko należy. Ktoś, kto wszystko otrzyma, a tego, które, i przez którego także wszechświat stworzył, oznacza, że Pan Jezus Chrystus nie jest kimś, kto pojawił się na arenie wydarzeń no wtedy, kiedy przyszedł na świat. Tylko to jest ktoś, o kim zresztą też apostoł Jan pisze, kto był od samego początku. To jest stworzyciel tego świata, to jest Bóg. To nie jest Syn Boży w takim znaczeniu, jak my jesteśmy dziećmi Bożymi, czyli synami i córkami. Nie, to był Syn Boży, bo to był ten właśnie wyjątkowy ktoś, ten Bóg człowiek. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I tutaj jest taka charakterystyka, bardzo skrócona, ale też bardzo głęboka w tym trzecim wersecie. Odblask chwały, odbicie Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I tutaj jest mowa o takich cechach charakterystycznych właśnie, które opisują Pana Jezusa Chrystusa. To jest ktoś, kto jest odbiciem tej chwały i odbiciem tego Bożego majestatu, Jego istoty. I tutaj można by znowu się zastanowić, dlaczego odbicie? Czy na podstawie tego wersetu ktoś mógłby wywnioskować, że co, że Pan Jezus Chrystus nie ma tej mocy, nie ma tej chwały? Ma, ale on był tym odbiciem, dlatego że zobaczmy, kiedy przyszedł na świat, przyszedł do nas, to Pan Jezus Chrystus wtedy, kiedy chodził po ziemi, był kimś, kto z jednej strony no, miał tę Bożą naturę, jest Bogiem, ale był również człowiekiem. Pamiętajmy, że w Starym Testamencie, kiedy słyszymy o sytuacjach, w których Pan Bóg zwracał się, co zdarzało się czasem bezpośrednio do ludzi, to z reguły to się wiązało z jakimiś bardzo poważnymi obostrzeniami. Mojżesz też musiał w odpowiedni sposób zachowywać się, kiedy Pan Bóg do niego mówił, ponieważ dla człowieka, jako istoty tak skonstruowanej i śmiertelnej, no i grzesznej, kontakt z Bożą chwałą nie jest możliwy. Z odbiciem tej Bożej chwały tak, ale nie z samą Bożą chwałą. To jest tak troszeczkę, takie porównanie mi przyszło do głowy, jak na przykład no, promienie słoneczne są niezbędne do życia, gdyby nie słońce, nie byłoby nas tutaj. I jak zgaśnie słońce, jeżeli do tego kiedyś dojdzie, to życie na ziemi skończy się w bardzo krótkim czasie. I słońce jest czymś pięknym, najwspanialszym. Ostatnio, kiedy pytam mojego synka, co jest najwspanialsze na świecie, to mówi światło. I tak myślę sobie, że jest w tym coś głębokiego. Światło. No tak. Światło jest rzeczą najwspanialszą na świecie, możemy powiedzieć. I Pan Bóg jest światłością też, jak wiemy. I to słońce jest niezbędne, ale w słońce nie wolno patrzeć. Jeżeli komuś przyjdzie do głowy oglądać słońce, to dzięki Panu Bogu zostaliśmy wyposażeni w taki aparat ochronny oka i my nie bardzo chcemy patrzeć w słońce, bo nas razi. Ale no słońce jest czymś, to nie możemy mieć pretensji do słońca, że patrząc na nie tracimy wzrok. Ale to grozi utratą wzroku. Natomiast oglądanie tego światła słonecznego odbitego nie jest już tak niebezpieczne, a nawet jest właściwie warunkiem w ogóle widzenia, bo to, że my coś widzimy, to my widzimy tak naprawdę światło słoneczne odbite od innych przedmiotów. I to jest troszeczkę, wydaje mi się, może niedoskonałe porównanie, ale to jest właśnie to, że Pan Jezus Chrystus stał się takim odbiciem Bożej chwały. To była taka, w cudzysłowie, możliwa jakby do przeżycia dla nas forma kontaktu z Bożym majestatem, z tym wszystkim, co jest tą charakterystyką Boga. Ale wiemy też, że Pan Jezus Chrystus jest również kimś, kto podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. To nie jest ktoś, kto był Bożym posłańcem, tak jak aniołowie wspomnieni później. Pan Jezus Chrystus nie był kimś, kto działał na zlecenie Pana Boga. Pan Jezus jest Bogiem, bo to jest ktoś, kto tak jak Pan Bóg podtrzymuje, jak Bóg Ojciec podtrzymuje to całe stworzenie swoim słowem, Pan Jezus Chrystus też tu opisany jest w ten sposób. Tutaj jest pokazane właśnie tym ludziom, Hebrajczykom, którzy mieli problem z tym, czy Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Oni wiedzieli, że On jest, że był wielki, może jakiś anioł, może jakiś prorok, może ktoś taki, prawda? Ale trudno im było zaakceptować, że to jest Bóg. Oni tu cały czas mają podawane, krok po kroku, argumenty, że to jest Bóg. To nie jest jakaś osoba w bliskim sąsiedztwie, tylko to jest Bóg. I dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I tutaj widzimy też ten element, który zresztą później jest znacznie bardziej rozwinięty, tej kwestii oczyszczania, tej takiej szczególnej właściwości, która wynika z Bożej, z natury Pana Jezusa Chrystusa jako Boga, ale i też z tego, że stał się człowiekiem, kiedy wszedł na ziemię, że on właśnie, o czym wielokrotnie w Piśmie Świętym jest powiedziane, ma zdolność odpuszczania grzechów i oczyszczania. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odliczył imię. Pan Jezus Chrystus nie jest w związku z tym aniołem. To nie jest ktoś taki, kto był, powiedzmy, posłany, żeby coś tam przekazać i to wszystko. Kolejne tutaj dowody następujące, jakby tutaj prezentowane przez tutaj autora, to są te cytaty z Bożego Słowa, które właśnie pokazują, to są z reguły miejsca w psalmach, które właśnie pokazują, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. To nie jest sobie jakaś tam istota ludzka, nawet najdoskonalsza, nie jest to anioł, ale jest to Bóg. I te wersety myślę, że warto, żebyśmy sobie przypomnieli, żebyśmy właśnie będąc w domu przeczytali w całości, na przykład psalm 104, na przykład właśnie psalm 102, psalm 45. Te wszystkie właśnie miejsca, które tutaj są w różnych fragmentach szeroko cytowane. I tutaj właśnie nawet takie pytanie retoryczne, a do którego z aniołów powiedział kiedy siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich? Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? I to jest to podsumowanie. Aniołowie to jest taka forma istnienia. To są takie postacie, które mają po prostu przyjść i mają służyć nam w jakiś sposób. Ale Pan Jezus Chrystus jest kimś o wiele, wiele większym. I w związku z tym się jakby kończy ten pierwszy duży fragment, w związku z tym, ponieważ Pan Jezus Chrystus nie jest aniołem, któremu przecież może nie oddawano czci, ale szacunek wielki, kiedy taki anioł się pojawiał i o czymś komunikował, to w związku z tym, i tutaj następują te wersety w dalszej części, musimy bardzo liczyć się z tymi słowami, które Pan Jezus Chrystus wypowiadał. Bo powróćmy jeszcze raz na chwileczkę do wątku tych aniołów. Jeżeli przypomnimy sobie Stary Testament, właściwie dowolne miejsce, gdzie występuje anioł pański, to widzimy, że on zawsze pojawiał się w takich momentach, kiedy Pan Bóg miał coś bardzo ważnego do zakomunikowania swojemu ludowi i to zawsze wiązało się z takim objawem bardzo dużego szacunku, a nawet pewnej trwogi, takiego lęku ze strony tych, którzy to słuchali. Otwórzmy na chwilę Księgę Sędziów. Księgę Sędziów, drugi rozdział. To jest takie właśnie jedno z miejsc, które pokazuje, w jaki sposób ludzie odnosili się do tego, co mówili aniołowie. Drugi rozdział Księgi Sędziów. I wstąpił anioł pański z Gilgal do Bochim i rzekł: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom, mówiąc, nie naruszę przymierza mego z wami na wieki. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i ja powiadam, nie wypędzę ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy wtedy anioł pański wyrzekł te słowa do wszystkich synów izraelskich, lud podniósł swój głos i zapłakali. I nadali tej miejscowości nazwę Bochim i złożyli tam Panu ofiary. I zobaczmy, przychodzi anioł pański i mówi w imieniu Pana Boga, że ja was wywiodłem z tej ziemi, mówiłem wam, żebyście nie zawierali przymierza z tymi ludami, które tam funkcjonują teraz, ale byście mnie nie posłuchali, to ja ich teraz nie wypędzę, tylko będziecie się z nimi męczyć. I jaka jest reakcja tych ludzi? Ten lud podniósł swój głos i zapłakał. I to nie była jakby reakcja odosobniona, dlatego że oczywiście potem złożyli Panu Bogu ofiarę, oddali Mu chwałę, ale to była przykra wiadomość. I kiedy na przykład pomyślimy w kontekście takiej ostatniej starotestamentowej wypowiedzi aniołów, ale zawartej właśnie, że było ciekawie, nie w Starym, a w Nowym Testamencie, ale formalnie jest to starotestamentowe wydarzenie jakby, to jeżeli otworzymy Ewangelię Łukasza, na przykład właśnie rozdział drugi, i zobaczymy opis narodzenia Pana Jezusa Chrystusa, to czytamy od 8 wersetu, a byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. To jest ta noc, kiedy rodzi się Pan Jezus Chrystus. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I tu można sobie wyobrazić tych ludzi. Będziemy niedługo obchodzić pamiątkę tych wydarzeń. Ci ludzie siedzą na tych polach, pilnują owiec i pojawia się anioł pański. No i pierwsza myśl bogobojnego Izraelity, no, to się doigraliśmy. Coś znowu. Anioł pański staje i pierwsze co mówi, nie bójcie się. Bo on jest przygotowany, on doskonale wie, jaka jest reakcja tych ludzi. Oni się boją, bo anioł pański nie ma zwykle niczego dobrego do powiedzenia. Przynajmniej nieprzyjemnego. Anioł pański staje i mówi, nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką dla odmiany, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Ten obiecany Zbawiciel to właśnie dzisiaj. Ten prezent, który dla was przyszykowałem, to go dostaniecie właśnie dzisiaj. Tak mówi Pan. I tutaj widać, że to jest taka właśnie wypowiedź, która różni się od tych wszystkich wcześniejszych wystąpień aniołów, dlatego że to się wiąże z wielką radością dla tych ludzi. Oni usłyszeli wieść, która bardzo pozytywnie, można powiedzieć, wpłynęła na ich życie. No i jak zresztą zostało to ogłoszone, to będzie radość dla całego ludu. Oni pierwsi dowiedzieli się o tym, co Pan Bóg naszykował tej nocy dla nich, ale później wiemy, że cześć Panu Jezusowi Chrystusowi, temu dopiero co narodzonemu, no oddali również i inni ludzie. I tutaj, jeżeli czytamy, że takie reakcje w ludziach słuchających anioła pańskiego no wzbudzały jego słowa, jeżeli ludzie tak z takim szacunkiem, z taką bojaźnią, można powiedzieć, prawidłowo rozumianą, odnosili się do słów, które anioł pański przekazywał od Boga, to o ile bardziej, zgodnie z tym, co czytamy w liście do Hebrajczyków, powinniśmy wziąć sobie do serca i reagować we właściwy sposób na to, co mówi Pan Jezus Chrystus, no bo On jest kimś znacznie większym niż aniołowie. Ta moc Jego wypowiedzi, to, co szło za tym, co mówi Pan Jezus Chrystus, jest nieporównywalne do tego, co mówili aniołowie, chociażby z uwagi na to, kto to wypowiadał. Oni oczywiście mówili słowa w imieniu Pana Boga. Pan Jezus Chrystus też oczywiście mówi nam Boże Słowo, ale tutaj właśnie nie możemy zlekceważyć Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ właśnie nie był to ani anioł, ani nie był to prorok żaden. To był ktoś, kto, jak widać tutaj, jest no Bożym Synem. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. I tutaj widzimy, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, mówił wiele niezwykłych rzeczy, to wszystko znalazło potwierdzenie i do dzisiaj znajduje. I wobec czegoś takiego nie można być obojętnym, ponieważ przestrzega nas tutaj Boże Słowo, że nie ujdzie cało ktoś, kto zlekceważy słowa Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak tutaj czytamy właśnie, że bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy, stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko, nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane, widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który powiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia i uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. I tutaj jest pokazane, że ta wielka chwała, jaką ma Pan Jezus Chrystus, to kim on jest tak naprawdę, dla kogoś patrzącego z boku, patrzącego wtedy, porównującego to, jak Pan Jezus Chrystus funkcjonował na ziemi, biorąc pod uwagę jego śmierć w zmartwychwstanie, to dla takiej osoby patrzącej z boku mogło być takie trudne do dojrzenia to, że Pan Bóg jest, że Pan Jezus Chrystus jest tym Bogiem, tą wszechmogącą, tą wszechpotężną istotą. I myślę, że to był też troszeczkę problem ludzi, Hebrajczyków właśnie, do których kierowany był wtedy ten list, ale i dzisiaj dla nas nieraz, że im było trudno zrozumieć, że no dobrze, no Pan Jezus Chrystus jest Bożym Synem, tak, jest Bogiem, no ale On został ukrzyżowany. On zmartwychwstał, ale teraz go nie ma, no poszedł do nieba, tak, zostawił na pewne wskazówki, ale być może dla tych ludzi wtedy żyjących i dla pewnie dzisiaj ludzi żyjących też, jakby ta realność Pana Jezusa Chrystusa jest czasami taką sprawą, no trudną do jakiegoś takiego przyjęcia. I tutaj pokazuje też ten list właśnie, że to, że Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, w jakiś sposób, no, wyzbył się tej chwały, prawda, na ten czas, że mógł być postrzegany jako osoba, która przecież, no, mogła tyle zrobić, prawda, dla siebie na przykład, a nie zrobił, wynikało z tego, że on właśnie, będąc tu na ziemi, przybliżył się do nas. I to był kolejny element tej przemowy Pana Boga do nas, że Pan Jezus Chrystus przyszedł jako to odbicie Bożej chwały, tak, ale również przyszedł do nas jako ktoś, kto nazywa nas braćmi i siostrami. Że właśnie jakby w tym Bożym planie było to, aby Pan Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi i składając tę ofiarę za nas i będąc naszym Zbawicielem, był kimś, kogo możemy nazywać przyjacielem, kimś takim bardzo bliskim, kimś nie występującym jakby do końca z pozycji takiego jakiegoś tam, powiedzmy, nadzoru, jak to się nam kojarzy z jakimś, powiedzmy, panem i władcą, którym bez wątpienia Pan Bóg, Pan Jezus Chrystus jest. I tutaj czytamy dalej, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I tu jest pokazane, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię w bardzo jeszcze szczególnym celu. Że oczywiście jest On Bożym objawieniem, jest On Bożym Słowem dla nas, ale jest to również dzieło, które Pan Bóg wykonał, które obiecał, jak wspominałem na początku, na samym początku, na pierwszych kartach Biblii, ponieważ Pan Jezus Chrystus przyszedł zwyciężyć kogo? Zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I Pan Jezus Chrystus zwyciężył szatana. My nie zawsze o tym pamiętamy, ale przy tej okazji, przy każdej innej, zawsze warto o tym pamiętać i kiedy czytamy Boże Słowo, pamiętajmy cały czas o tym, że Pan Jezus Chrystus zwyciężył szatana. My czasami, patrząc na to, co się dzieje na świecie, czasem w naszym życiu możemy odnieść takie wrażenie, że no to zwycięstwo nie było być może całkowite. Tak pewnie nam taka myśl czasami do głowy przychodzi, ale tak nie jest. Szatan został zwyciężony, natomiast no jest istotą nadal żyjącą, że się tak wyrażę, w związku z tym pewne jego działania z góry skazane na niepowodzenie i nieskuteczne, no mogą jakiś tam mikroskutek odnosić, no tak troszeczkę jak takie, powiedzmy, zwierzę w klatce, które jak się podejdzie za blisko i włoży do środka palec, no to ugryzie na tej zasadzie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, pamiętajmy o tym cały czas, że szatan został zwyciężony i została zwyciężona śmierć przez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Że właśnie tutaj ten element śmierci jest bardzo istotny, no tu szczególnie chodzi o tą śmierć rozumianą jako wieczne oddzielenie od Boga. Pan Jezus Chrystus tę śmierć zwyciężył i dzięki temu my możemy żyć i tylko dzięki temu możemy mieć nadzieję. Dlatego, że gdyby nie to, to właściwie nasze życie no, na ziemi trwałoby tyle, ile by trwało, prawda? Natomiast dalej nie mielibyśmy już żadnych perspektyw pozytywnych. Natomiast ponieważ Pan Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył szatana, to spowodował coś takiego, że my tu, żyjąc na tej ziemi, cieszymy się Jego opieką, a po odejściu z tej ziemi nie umieramy, tak? W takim znaczeniu, w takim duchowym znaczeniu właśnie, które no przede wszystkim oznacza to wieczne oddzielenie od Boga. Natomiast Pan Jezus Chrystus zwyciężył śmierć w takim aspekcie też najbardziej oczywistym, natomiast z pewnych względów nie zawsze do końca jasnych do wytłumaczenia, śmierć towarzyszy nam tu na ziemi. Życie każdego z nas, co jest mało może przyjemne do uświadomienia sobie, ale życie każdego z nas raczej zakończy się śmiercią, ale jest to coś innego. Jest to bardziej pewna konsekwencja tego, że żyjemy na tym świecie i kiedy zaczynam się nad tym głębiej zastanawiać i czytać Biblię, to chociaż może wydawać się to mało w gruncie rzeczy przyjemne mimo wszystko, to jednak takie zakończenie życia człowieka na ziemi jest w jakimś sensie niezbędne i nie traktowałbym śmierci rozumianej jako ta śmierć najbardziej nam bliska, czyli ta taka śmierć naszego ciała. Nie traktowałbym tego jako jakiegoś rodzaju porażki czy jakiegoś, nie wiem, jakiejś niedoskonałości w Bożym planie. Absolutnie nie. Człowiek nie może żyć wiecznie na ziemi, ponieważ ta ziemia jest zepsuta, Pan Bóg stworzy nową ziemię, nowe niebo i człowiek no naprawdę nie może, że tak powiem, w tym stanie trwać wiecznie. I to nawet pewne takie, powiedziałbym, doniesienia naukowe nawet sugerują, że gdyby człowiek, nie daj Boże, stał się nieśmiertelny, to by się chyba zamęczył po prostu. I myślę, że musimy serio zawsze traktować Boże słowa. I kiedy Pan Bóg powiedział, że człowiek jest teraz taki jak my, zna dobro i zło, oby tylko nie zjadł z drzewa żywota i nie żył na wieki, to Pan Bóg doskonale wiedział, co ma na myśli, jak zawsze zresztą. I chociaż, jak mówię, nam jest trudno się z tym pogodzić, bo to nie jest temat przyjemny, ale tak jakby musi być i to jest też dobro, które Pan Bóg w jakiś sposób założył. Ale wiemy tutaj, że Pan Jezus Chrystus zrobił coś więcej. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Pan Bóg wie, że dla nas śmierć, taka biologiczna śmierć, jest jednak czymś, co wzbudza lęk. U każdego w miarę normalnego człowieka myśl o śmierci raczej wzbudza dyskomfort. I to jest coś takiego, co może mi przybierać różną postać. I właśnie to wielką rzecz, którą zrobił dla nas Pan Jezus Chrystus, wielką rzeczą jest też to, że On nas uwolnił z tego lęku przed śmiercią, z tego przerażenia na myśl, co to będzie, jak my umrzemy. My możemy mieć czasem jakieś takie momenty, że jest nam gorzej pod tym względem, ale pamiętajmy o tym, że w tej chwili, w tej ostatniej chwili naszego życia tu na ziemi, Pan Bóg też przy nas będzie. W związku z tym jest przy naszych bliskich, kiedy przechodzą przez te momenty, no bo nikt z nas śmierci nie przeżył z oczywistych względów, w związku z tym nie wie, jak to jest, ale myślę, że częściej myśląc o śmierci myślimy o naszych bliskich. Bardziej to nas jakby tak dotyka. Może o własnej śmierci człowiek tak nie myśli, ale myślimy sobie, no ci nasi bliscy, no odeszli, czy odchodzą, czy odejdą, no jak to jest. Pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że ten człowiek już nie funkcjonuje właściwie zupełnie, nie ma z nim kontaktu, często tak to przebiega. Nie wiadomo, co się dzieje, no to Pan Bóg wie, co się z nim dzieje. I Pan Bóg sobie może z nim spokojnie rozmawiać. To, że my nie potrafimy z nim rozmawiać już, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Dla Pana Boga to nie jest żadna przeszkoda. On jest z tym człowiekiem do samego końca. I z nami też będzie do samego końca. I to jest coś, co daje nam taką nadzieję, taką, pozwala nam, no jak tylko pamiętamy o tym, co zrobił dla nas Pan Jezus, kim jest, że jest przy nas cały czas, jakoś bardziej strawić tę, że tak powiem, przykrą myśl, która pewnie co jakiś czas do nas przychodzi. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. I to jest znowu takie wyjaśnienie. Jeżeli myślisz czasem, że Pan Jezus Chrystus to, no On nie pokazywał tu na ziemi takich właściwości, jakby był takim potężnym Bogiem, nie równał z ziemią tam wszystkich, którzy Mu podpadali i tak dalej, taki był jakiś inny trochę, to właśnie dlatego, że On przeżywał tutaj coś, co miało być gwarantem tego, żeby nas zrozumieć i być przy nas w każdym momencie. Właśnie Pan Jezus Chrystus, można powiedzieć, jest tą jedyną osobą, która przeżyła własną śmierć. On umarł i zmartwychwstał. I w związku z tym nawet tak ekstremalne doświadczenie życiowe, jakim jest śmierć człowieka, która przecież z punktu widzenia takiego biologicznego wszystko kończy, by się powiedziało, nie? Jest jakby doświadczeniem, w którym nawet w tym doświadczeniu Pan Jezus nas rozumie. Bo On to przeżył. On to ma za sobą. I to jest takie troszeczkę niebywałe, jak się o tym pomyśli, no bo nie myślimy w takim kontekście, myślimy, że Pan Jezus był kuszony tak, jak my jesteśmy kuszeni, prawda? Czy my jesteśmy kuszeni, jak On był kuszony? Że tam mogło Go coś boleć tak, jak nas boli, prawda? Na tej zasadzie. Ale ja bym powiedział więcej, że nawet Pan Jezus Chrystus właśnie przez swoją śmierć, można powiedzieć, doświadczył pewnego kompletu tego, co spotyka nas jako ludzi. W związku z tym nie ma takiego doświadczenia, w którym Pan Bóg nie mógłby nas zrozumieć i nie mógłby nam pomóc, ponieważ Pan Jezus Chrystus przez wszystko, dokładnie przez wszystko przeszedł. I właśnie kiedy czytamy list do Hebrajczyków, to myślę, że właśnie ten fragment, ten pierwszy, drugi rozdział i te dalsze, one są takie, szczególnie nabierają takiego głębokiego znaczenia w tym okresie Adwentu, kiedy cały świat przygotowuje się do obchodów Święta Bożego Narodzenia, kiedy, co wielokrotnie podkreślam, właściwie na dobrą sprawę, no wszyscy to święto jakoś tam obchodzą, ale prawie nikt nie wie, o co w nim naprawdę chodzi. I kiedy właśnie myślę o liście do Hebrajczyków, to myślę sobie, że Pan Bóg był taki naprawdę kochany, że tym Żydom tam żyjącym, którzy no widzieli to wszystko, ale oni nie bardzo jakoś mogli się w tym wszystkim odnaleźć, że On im tak wyłożył to pięknie, że On im pokazał, że ten Pan Jezus Chrystus to nie jest sobie taka tam postać jakaś, nie? Tylko to jest jakby właśnie dokładnie ten, który miał przyjść i jakby no bez Niego to wszystko nie ma żadnego sensu i wy z tym swoim, powiedzmy, podejściem, z tymi wszystkimi prawami, które wam dałem, z tym zakonem, też tak naprawdę nic nie możecie zrobić, bo to Pan Jezus Chrystus do was przyszedł i to On tak naprawdę jest gwarantem waszego zbawienia. I myślę, że dzisiaj, kiedy patrzę na ten świat, który nas otacza i tak myślę sobie właśnie, jak człowiek podchodzi do tych świąt, to też tak myślę sobie, no cały czas, niemalże do znudzenia należy cały czas przypominać i sobie, i innym, że te święta to jest właśnie pamiątka realizacji tego ostatniego etapu tej przemowy Pana Boga do człowieka, że właśnie wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg do nas mówił, a ostatnio przyszedł Pan Jezus Chrystus i on jest jakby już dopełnieniem tego wszystkiego i o tym musimy pamiętać i w te święta o tym pamiętajmy. Amen.